Nagrywamy się? Tak. Jest dzisiaj 6 kwietnia 1985 roku.
Czy może można otworzyć okno, wie pan, bo mi się wydaje, że dzisiaj nie ryczą
samochodów. Dobrze, jeżeli nie ma ryku samochodów, no to, jest to tak.
Taki raczej spokój, tak. Nie ma roboty, a wie pan, tu jest tak gorąco, że można zwariować.
Więc jest 6 kwietnia. Wczorajszą rozmowę ucięliśmy w pewnym momencie tym, że przyszedł pan Szydło. W związku z tym ona właściwie nie ma końca, a dzisiaj kontynuujemy, bo ja przecież panu zadawałem całą serię pytań merytorycznych, które was interesują i do których chciałbym wrócić za chwileczkę, ale na razie kilka detali dnia codziennego, więc mówi mi pan, że w sprawie tych płyt ma pan swojego faceta, który jest równie pełen entuzjazmu jak ja, ale że pan wie, że nasze możliwości nie równają się naszemu zapałowi.
Naszym chęciom, no więc konkretnie on na razie jest przekonany, że on grubo taniej od pana, bo on zaraz to przelicza, z racji tej, że on ma niepomiernie mniej pieniędzy ode mnie, a już nie porównywając z panem, czyli po prostu dla niego w ogóle, on ma pewną ilość płyt laserowych, ale nie więcej jak może 20 kilka w domu, wie pan. I on się zajmuje sprzedażą rozmaitych takich właśnie odczytywaczy i takim cichym przedstawicielstwem, on twierdzi, firm zagranicznych, a ja sądzę, że raczej sklepu konkretnego, bo mnie na przykład sprzedał ten magnetofon Sansui, ale równocześnie sprzedaje rzeczy Mitsubishi, bo ma także i ma Technicsa, także jakieś rozmaite inne. Sądzę, że po prostu sklep...
Dziękuję bardzo za zagadkę. Dziękuję.
Chcę panu podłożyć takie coś.
Dzięki.
Jeśli pani łaskawa, może się nie tak mocno, bo czuję, że będę tak latał, wie pani.
No nie, ta już jest, tylko że ponieważ wiem, że pani będzie łaskawa, dobrze, później następno, to może mi, bo ja dzisiaj spałem chyba nie całą godzinę, wie pani.
O Boże, czuję się z panem dzieje?
No nie mogę spać. No, położyłem się o 1:00, zostałem około 5:00. Spałem do jakiejś 6:30 do 7:00.
Przewracanie to jest najgorsza rzecz.
Ale już niestety dalej spać nie mogę.
Ja sobie zawsze takie jakieś albo ciemne, albo jasne obraz.
Nie, ja jestem przyczyną przypadkiem.
Wie pan jest przyczyną związane z panem. Sprawy są jedną z przyczyn. Jedną, bo ja mam poza tym dolegliwości, które mi to swędzenia, które mi przeszkadzają spać. Ale problemy, które się nawarstwiają, naturalnie, że są przyczyną trudności ze śnięciu, bo zaczynam obliczać, ile to ja muszę do końca roku spłacić, a ile to muszę wyciągnąć z pożyczek, a ile tutaj, ile wydatków w sumie, a w sumie jakby tutaj ograniczyć, a jeszcze chciałbym ten obraz panu zapłacić, bo chcę już mieć pewność, że on na pewno będzie mój, że nic się nie stanie, bo on już w czasie wystawy zaczęłoby się dobrze sprzedawać, to potem już długo może nie miał prawa za tą samą cenę, co dzisiaj kupić, więc chcę go już mieć zafiksowanego, jak to wykombinować, jak to wszystko pogodzić, więc wydaje się, że tak główkowałem do samego rana, z przyczyn finansowych, zwłaszcza, że ten kochany nasz Ciborski, jak to wszyscy twórcy, wie pan, który przychodzi do mnie z jednym rachunkiem jednego dnia, i po podpisaniu umowy z wytwórnią przychodzi z następnym rachunkiem, tym dodatkowym, drugi, następny, który wydłuża moją ilość pozycji płatniczych o ileś tam. I mówię, no jak to, przecież ty nie wiedziałeś, że to jest ewidentne, że to ewidentnie wchodzi w film. Ja myślałem, mówię, że już zatrzymałem tą lawinę tych wydatków, że już wiem, ile chodzi, a tutaj no, okazuje się wczoraj wieczorem, że to jest lawina następnych, którym trzeba oczywiście podołać, bo już się słowo rzekło i ten film trzeba zrobić. Natomiast, wie pan, w naprężonej sytuacji finansowej, gdzie wprawdzie na rok, ale już mam dokładnie wyliczenie, w jakich ja proporcjach muszę się zmieścić, żeby ta wystawa się udała, żeby wszystkie wydatki z nią związane były niepoobcinane, nieposkracane, bo inaczej główny efekt nawali, a to jest najważniejsze. Więc no oczywiście, że te sprawy związane z tym są przyczyną bezsenności, ale muszę panu powiedzieć, że jest jakaś chyba równowaga, dlatego, bo przez 1,5 roku żyłem w niesamowitej
taki euforii, radości, wie pan. Też nie mogłem spać, ale z radości, że wie pan, geniusza złapałem za nogi, że tu w ogóle mam fenomenalne obrazy, że zaczyna się nowe życie, przygoda, wie pan, fantastyczne przedsięwzięcie, że tego żyłem w euforii. A teraz zaczyna się okres po prostu kłopotów finansowych, które trzeba będzie do ścierpieć. No tak jest w każdym przedsiębiorstwem, z każdym
przedsiębiorstwem. Skończyła się zabawa, zaczynają się schody, jak widzę w Francji, podobno przed nami.
Skończyła się zabawa, zaczęły się schody.
Nie, bo po prostu widzieliśmy wychodząc z jakiegoś lokalu, gdy się zbliżali do schodów, ponieważ on był uznany za człowieka, który co powie, to ma przejść do historii, więc po prostu uwaga, zamiast powiedzieć uwaga schody, więc skończyła zabawa, zaczynają się schody i oczywiście nie przywiązuje do tego wagi, natomiast z tego się zrobiło przysłowie i teraz każdy mówi, no zaczynają się schody.
Tak, to jest trochę, to jest tak, taka już jest kompensata. Proszę pana, żeby dokończyć sprawę tych płyt, bo chciałbym przejść do meritum, a mamy kilka rzeczy do powiedzenia sobie. Ja wyciszyłem zupełnie w tych moich z panem o tym rozmowach moje narzekania, bo ja sobie wyrobiłem szlaki. Byłem szczerze nawet, że jak każdy człowiek zainwestował, chciałbym z tego jakiś... Ponieważ ja przetarłem te szlaki, chciałbym sobie teraz po nich pochodzić swobodnie. Tu się okazuje, że powiedziano mi teraz pan przetarł, a my gdzie indziej. Więc powiem szczerze, że chociaż raz chciałbym jeszcze raz w ten sam sposób zrobić, chociażby dla tego jednego obrazu, bo ja go chcę już mieć, wie pan. Chodzić do Francji, być pewnym, że on jest mój, że w żaden sposób nie ucieknie.
Wystarczy, że pan powie na przykład, że do tego lipca 1986 roku pan za niego zapłaci i ja tak. Już wie pan, przyjmę to zobowiązanie za dobrą monetę, niezależnie od tego, czy pan znajdzie klienta i sprzeda go w międzyczasie, czy ja pana i kontrolować.
Ja tego obrazu nie sprzedam, chcę mieć dla siebie. To panu mówi od razu.
Ja przecież panu nie twierdzę, że ja, nie, że ja z pana zejdę, wie pan, tylko po prostu. Nie wiem jeszcze raz, że w tej chwili praktycznie prawie, że nie ma z czym strzelać, byśmy troszeczkę ten rynek powiedzmy z grubsza wydrenowali. Ja myślałem przede wszystkim o, ale jeszcze nie jestem pewien, o kupieniu sobie coś z takich evergreenów z pop music czy z jazzu, z tych znanych płyt, które wielokrotnie, ale nie wiem jeszcze, czy mnie na to po prostu stać w sensie finansowym. A nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ja to przez faceta te płyty na pewno dostanę tak. Nieporównywalnie taniej.
Nie, czekaj, wszystko dalej, zwłaszcza tych technicznych.
Po prostu nie, tylko że on po prostu ma, wie pan, układ ze sklepem, podejrzewam taki, że on mu sprzedaje troszeczkę może powyżej własnych kosztów albo za własne koszta po to, żeby mu towar poszedł, wie pan. Natomiast cały zysk jest po stronie faceta. On w moim wypadku tego zysku nie podniesie do górnej granicy, także on ma możliwości sprzedania. Jakby wie pan, on ma swój kolor, jakieś kombinacje na pewno.
Dobra.
I ja wiem, że jeżeli idzie o pop music, to on się wywiąże na pewno, wie pan, bezbłędnie. Natomiast co do poważnej, on ma na pewno dobre chęci. Natomiast nie jestem pewien, czy docenia trudność problemu, bo może on myśli, że to w każdym sklepie leży pełny wybór, a to zazwyczaj nie leży. Zazwyczaj
tak, trzeba po kawałku to tu, po kawałku to tam. Trzeba. Ja już sobie wyrobiłem cały system ludzi, którzy dzwonią do mnie i mówią, że na to zamawiam, dzwonią już mam. No, czekam zazwyczaj, aż się uzbieram trochę tutaj, trochę tam, kiedy siadam w samochód i robię rundkę.
Ten pierwszy to daje panu bardzo sądzę łatwy do załatwienia, bo to jest wszystko praktycznie ze sknaku. I jak wydałem 31, zakreśliłem, to sądzę, że tyle pan nie dostanie, tylko dostanie pan 29, gdzieś tak, żeby...
Zazwyczaj jest to jakaś mała luka, której nie mają.
No więc na tę korzyść, po pierwsze, można im powiedzieć, że w sumie zostawić im katalog chyba nie zgubią, ale jakby mieli go zgubić, to lepiej nie zostawiać, bo ja później nie będę miał z czego zakreślić po zgubie.
No już tak kiedyś było, czy to pan nie został, czy ktoś
ja nie ja panu znałem pierwszy raz, pan to zostawił jakimś sprzedawcą.
Ja pan zostawił, już mi nigdy tego nie zwrócił.
No więc...
Ja już awanturę też miałem, no ale trudno było.
Nie więc
było
być to. Może ma pan możliwość skserowania tych kilku stron, które tam są, w sumie na tych stron będzie.
Ja się to przepiszę.
To szkoda
robota. Zawsze przepisuję.
Nie, pan
ja zawsze przepisuję, bo ja tego nie noszę z sobą.
Znaczy, nie, właściwie bo ja bym mógł nawet w Warszawie to skserować, bo to w sumie będzie raz, o. Dwa, to parę groszy. Trzy, cztery.
Ale to trzeba iść.
A to ja pójdę już, żeby się nie zgubiło. Sześć.
Ja panu przyrzekam, że to się nie zgodzi. 7, ja 8, jestem nauczony doświadczeniem. Nie zgodzi.
9, 10, aha. No dobrze, 11, 12. Wie pan, to w Warszawie będzie kosztować 250-300 zł.
Niech mi pan wierzy, że nie chodzi w naszych układach o 200 zł i o to.
Nie, tylko żeby po prostu.
To chodzi, żeby nie musiał iść znowu. No więc dlatego, ani pan.
Więc dlatego mówię, że no jeżeli bym zrobił ksero, jeżeli bym panu dał ksero, żeby panu maksymalnie ułatwić, jeżeli pan to ksero spiął i zostawił w sklepie, zostawiając sobie oryginał, tak, to w tej sytuacji, gdyby sprzedawca zgubił ksero, to zawsze pan go może rozliczyć z oryginału.
Ja już jestem człowiekiem przyzwoitym i dlatego nie zostawiam tego rodzaju katalogów u sprzedawcy, tylko spisuję sobie na karteczce wszystko i tą karteczkę permanentnie noszę w mojej torbie. I co jestem w jakimkolwiek sklepie, to karteczkę mam przy sobie i pytam, więc z katalogiem nie będę.
Ale ponieważ ja mówię, ponieważ jest to katalog sklepów NAK, który coś jest pewnie w rodzaju domu w centrum, prawda? Czyli duży sklep, który specjalistyczny. Więc jeżeli im się powie, że to jest ich własny katalog, ich własny współczesny, nowy katalog, no to w takim razie wszystkie płyty z tego katalogu w zasadzie w moim obowiązku powinny być. Natomiast na końcu, na wszelki, wsiaki, pazarny słuchaj...
Tak, zauważyłem uwagę.
Tu jeszcze zaznaczone, że te czerwone... Prawda, to w pierwszym rzędzie i już.
Proszę pana, zostawiam te dla Dziworskiego, który po pokazaniu Łyczkowi, dla Dziworskiego te odbitki styki zdjęć, bo on mnie prosił o to, żeby móc się nimi nasączać niejako. Po czym one kiedyś tam przejdą na Nyczka, bo ja prosiłem Nyczka, żeby powoli, ale jednak tą sprawę albumu nie, żeby posuwał stale, nie pozwolił jej stanąć, w żadnym momencie zatrzymać. Więc on ma to wziąć i ma to oglądać z grafikiem. Ja jestem mu winien za to tłumaczenie, 17 zdaje się tysięcy, przyrzekam, że u pana je zostawię. Więc jeśli mógłby pan łaska przypomnieć mi o tym, któregoś dnia, bo ja przy sobie nie mam akurat pieniędzy, ponieważ ja go przed chwilą spotkałem.
Ja mam taką pamięć.
No to wy dwóch jakoś sobie przypomnimy, bo ja zazwyczaj jestem dobrym dłużnikiem, którego dręczy, że jest winien, więc ja zazwyczaj o długach to ja dobrze pamiętam, żeby już się jak najszybciej ich pozbyć, ale na wszelki wypadek jestem za to tłumaczenie winien. Uzgodniłem z nim, że chciałbym ten tekst, ale tylko fragmentalnie wziąć.
On mówił, to nie, znaczy, to rozmawialiśmy tak, jakby to było przed chwilą właśnie, że tam jakieś kontakty o fragmentach, że co, że tam między tym
skutkiem. Tak, bo niektóre fragmenty są bardzo dobre, bardzo mi się podobają, niektóre są mniej dobre. W dodatku do objętości tego katalogu, jakieśmy uzgodnili, to która będzie raczej dla pierwszy katalog w zakresie 60, może 70 zdjęć, dużych i średnich, tekst 30-stronicowy byłby za duży. W dodatku on jest taki, wie pan, trochę z podręcznika szkolnego, szkolnego, wyższej szkoły, ale...
Ale proszę pana, miał takie założenie niby, bo załóżmy, że w Polsce można pisać na mój temat już niejako wiedząc, że wiadomo o kogo chodzi, a przynajmniej ci, którzy czytają tego rodzaju, jak tak czujesz, jednego, gdzie ta osoba
będzie.
Ja wyłączyłem kaloryfer, co jest ryzykowną czynnością, bo lubi w czasie tego zacząć wrywać wodami dopiero się dzieje, ale...
A on ma ku temu skłonności?
Kaloryfer? Proszę pana, wszystko w socjalizmie ma skłonności ku temu, a żeby nie działać tak jak powinno, tylko...
Nawiasem mówię, że nareszcie jestem content z tego, że znalazłem w moim mieszkaniu miejsce jedno, gdzie będę mógł powiesić ten obraz. Zdejmę inny i ten na to miejsce będę mógł powiesić. Cóż to za piękny obraz. Pan mówi, że pan w tym stylu będzie teraz malował, no to ja
nie mogę powiedzieć, że w tym stylu, bo my jakby żeśmy widzieli co innego jako cechę wyróżniającą pewien styl. Więc ja panu powiedziałem, zestawiłem ten obraz z innym obrazem, mówiąc, że to jest właśnie to. No to z tym, bo ostatnio przecież tak rozmawiamy, co mam powiedzieć, że to jest całkowicie inny obraz i tamten pan w ogóle nie odpowiada. Nawet pan z niego zrezygnował na korzyść Nyszka czy Galerii Wal, a ten właśnie jest ten właśnie cudowny, piękny i tak dalej. To ja uważam, że to jest rozmowa o duchach. Ja po prostu w ogóle nie wiem,
jakie w takim razie kryteria, jaki typ kryteriów jest, który pan przykłada, bo tłumaczenie pańskie o kolorach miłych i niemiłych jest trochę dla mnie także niezrozumiałe. To wszystko mieści się w imponderabiliach, prawda? I po prostu nie sposób przekazać w nieprzekazywalnych zupełnie, prawda?
Ja jestem przekonany, że ma pan rację. Są jakieś, nie wiem zresztą...
Jeszcze przepraszam, że przerwę, że jeśli mówiłem o tym stylu, jeżeli to charakteryzowałem jako styl, to charakteryzowałem to jako właśnie owe obrazy, które nie mają przestrzeni, drugiego planu i które mają pewnego rodzaju deformację postaci, dość ewidentnie widoczną, prawda? Nie tylko w charakterze tym, że jest, nie tylko w tego typu, że jest większa ilość członków niż one normalnie występują, że ręce mają niejednokrotnie nie po 4, nie po 5 palców, tylko po 6 lub po 7, zależy jak mi to pasuje do kompozycji, ale także, że tych rąk jest większa ilość, że wyrastają w nieprawidłowy zupełnie sposób, w nieprawidłowych miejscach, że ręka jednej osoby staje się nagle ręką drugiej osoby, i tym podobne, i tym podobne. I to jest pewien sposób malowania, który się będzie pojawiał także w tym obrazie z tą postacią wieloręczną tutaj i jeszcze w kilku innych obrazach. No. W mniejszym stopniu do tej, powiedzmy, najnowszego trendu należą te, powiedzmy, z elementami kostnymi, ze względu na to, że ja je robiłem i już jakby dawniej. Jest to jakby taki, powiedzmy, mój wyróżnik stylistyczny dla wielu już okresów. Nie kończy się to na tych obrazach, być może, że w tych również te elementy wystąpią. Natomiast w mniejszym stopniu, jak na razie, miałbym ochotę na malowanie tej przestrzeni, czyli na malowanie perspektywy, czy o ile ja w ogóle dobrze rozumiem, co wy wszyscy widzicie, czy określacie mianem przestrzeni. Po prostu perspektywę, głębię, architekturę, drzewa, chmury, domy, ja wiem...
Pejzaże
i tak dalej, i tak dalej. Nie twierdzę, że tego robić nie będę, natomiast wielokrotnie, ilekroć chciałem namalować, powiedzmy, postać na krześle, ale bez drugiego planu, tak jakby to krzesło było zawieszone w powietrzu na tle planu, na tle tła neutralnego. Tylekroć przyłapywałem się, no dobrze, ale domaluję tutaj na pierwszym planie kwiaty, na tylnym planie chmury i dodam coś, że był Dmuchowski uszczęśliwiony i zresztą wybrał pan taki jeden obraz takiego krzesła, który jest właściwie szkieletowo podobny, dlatego że parę badyli stoi na planie pierwszym i chmura została domalowana na planie drugim. Tym niemniej dla mnie ani badyle, ani chmura właściwie nie były tu konieczne. Stanowi dodatkową robotę wykonaną po to, ażeby, powiedzmy, pour épater bourgeois, czy jak to się po waszemu nazywa?
Pour épater le bourgeois, ou les bourgeois. Oui. Ale to nie można powiedzieć épater. Épater to znaczy wzbudzić pewnego rodzaju zachwyt albo zaimponować. Natomiast, żeby sprawić przyjemność, to jest pour être agréable, żeby być miłym po prostu dla kogoś. I te obrazy o elementach kostnych, które tutaj pokazuje palcem, oba te portrety, powiedzmy mężczyzny z jakimś małym dzieckiem, czy też małą postacią, tutaj z kolei jakimś jagnięciem, czy nie wiadomo czym, te obrazy są, powiedzmy, pewnego rodzaju tylko fragmentem dzisiejszego pańskiego kanionu. To nie jest to, w co pan chciał wleść głębiej.
To jest coś, co mi towarzyszy od dłuższego czasu i co już traktuję jakby własną stylistykę. Wie pan, co się pojawia również w obrazach z przestrzenią. Po prostu jest to mój sposób budowania niejednokrotnie postaci lub architektury. Zresztą nie ma z czasem wielkiej różnicy między postacią a architekturą. Natomiast w samym sposobie przedstawienia tego, co się znajduje przed nami, możemy wyróżnić jakby tutaj sposób przedstawienia pejzażowy, czy też sposób przedstawienia quasi-iluzoryczny, lub też sposób przedstawienia zielnikowy, gdzie dana rzecz jest namalowana tak, jakby się znajdowała w zielniku, bez zastanawiania się, z czego powstało tło, co się znajduje za nią i czy ona stoi na podłodze, czy też wisi w powietrzu i czy w ogóle jest jakiekolwiek powietrze. Tak powiedzmy jest z tą twarzą niebieską, która tam jest. No,
z tymi jasnymi żółtymi wstami.
Tak, że ona wisi w powietrzu. Tło po prostu jest tłem, no, jest wypełnieniem, kolorem, który harmonizuje w moim odczuciu z całością, wypełnieniem w sposób z lekka wibrujący pustego miejsca na płycie pierśniowej. A podobnie dzieje się z tą postacią, która posiada wiele rąk i tak mi grzebie, jakby grała na klarnecie, chociaż właściwie nie o grę na klarnecie chodziło, tylko takie dziewczę tu było, z którym mój syn kombinował ostatnio i które miało jakieś takie w momentach zacukania takie ruchy.
Wokół twarzy, wokół ust.
Takie, wie pan, ona staje się narkomanka, no zresztą nie zdaje się, tylko na pewno. I chyba się czegoś naćpała, wie pan. W każdym razie, znaczy ona nie jest tu podobna, bo nie, bynajmniej nie o podobieństwo urody chodziło, a raczej o podobieństwo stanu psychicznego, który chciałem tutaj jakby oddać.
Aha. Ja nie mam wrażenia, wie pan, że pan namalował grającego na klarnecie osobę. Tylko miałem wrażenie, że pan zdekomponował ruch w kilku fazach.
No i jest to tak, tak. O to chodziło w zasadzie, chodziło właśnie, każdym razem jest ta większa ilość rąk, chodzi o jakby, powiedzmy, wiele faz ruchu, ale nie jest to Duchamp, powiedzmy, człowiek schodzący po schodach, czy coś takiego, bo były takie, prawda, obrazy, tylko jest to, powiedzmy, prawie że realistyczna, prawda, dłoń, czy prawie że realistyczna twarz, no, oczywiście z dużą deformacją, ale jednak w porównaniu z Duchampem to jest jednak bardzo realistyczna, w której ten element, prawda, jakby wielu faz ruchu, co ma w moim odczuciu jakby wzbogacać i bardziej unaoczniać to, o co chodziło, gdy małem obraz. Jest i w tym obrazie, to jak samo, i w tym obrazie, który się panu podoba.
Bardzo, bardzo ciekawy jest ten obraz. Niezmiernie ciekawy. I to, wie pan, ma pan w pańskich obrazach jest to, już to wielokrotnie mówiłem, że na pierwszy rzut oka niektóre mi się wyjątkowo nie podobają. Wie pan? I siedząc tu z panem rozmawiając, coraz częściej na nie zerkam, coraz mi są bliższe i coraz chętniej je oglądam. Do tego stopnia dochodzi, że tak jak z tą turkusową głową, na końcu już tylko o niej myślę, ja muszę mieć, wie pan, już staje się częścią mojej psychiki, jednym z mebli i mnie strasznie byłoby niewygodnie go nie posiadać. Tak samo
nie byłoby, proszę, gdybym malował obrazy wielkości znaczka pocztowego, bo wtedy posiadałbym pan święte biurko w swoim pokoju, wie pan, w którym by było 300 obrazów Beksińskiego w jednej szufladzie, wie pan, i tylko pokatalogowanych z fiszkami mi się wyciągało i już są. A teraz wyobrażam, jak pan mówi, że ma 40, to już pan niedługo będzie musiał sobie zamieszkać na klatce schodowej, prawda, na te obrazy mają się znaleźć.
To prawda, że zaczynam się dusić pod ilością obrazów.
Bo ja to znam z własnego doświadczenia, bo ja przecież w tej chwili, jak mam tych 10 dla pana przeznaczonych, to widział pan wczoraj, ile razy, gdyśmy dla szybła wyciągali kabel, później coś innego, ile razy ja musiałem nimi żonglować. To zawsze ryzyko uszkodzenia, zaczepienia jednym o drugi, czy postawienia, czy coś z góry spadnie na to, to sobie... No, czasem to znajesz tak,
nie żonglują,
że mrówki obchodzą, wie pan, takie czuję furię, jak to wszystko naokoło stoi, a ja bez przerwy muszę zdejmować.
Nie, niech pan się nie boi, pańskie obrazy nie są w takim niebezpieczeństwie, bo nie mieszkają, ale wiszą na swoim miejscu i są właściwie nieruszane, z wyjątkiem sytuacji, w której dla jakichś przyczyn ja je fotografuję lub każę fotografować. Tak jak na przykład dla tych naszych porozumień, te, które przed sobą mam zdjęcia, to było już trzecie ujęcie, czy czwarte. Ja musiałem 3 czy 4 razy je wszystkie z powrotem zdjąć, postawić i zrobić im zdjęcie. I wtedy je ruszałem. No normalnie one nie są ruszane, a ich jest więcej niż 40, już jeszcze są obrazy w depozycie, więc jest teraz, więcej.
Ja nie wiem, jak to przyjdą, to będzie już 50.
Te są niewiele, niewiele miejsca zajmują. To są bardzo małe obrazy. A tak, a teraz będzie około ponad 50.
Chyba szkicuję sobie nawet te ramki, ewentualność zamówienia, jeżeli Glinicki kogoś znajdzie, to oczywiście nie wiem, czy co z tego w ogóle wyjdzie.
Tak, ja to muszę wziąć te ramki, muszę je sobie odłożyć.
Znaczy nie tą, tylko tą, co w lewej ręce patrzy.
Tak, muszę ją sobie odłożyć, żeby pójść we wtorek i zacząć.
Bo tam ma wszelkie wady właśnie ramki, która nie nadaje się do większego pakowania, ma zaokrąglonym górną tą, ma ukośną powiedzmy fazę z boku, wylewam i tak dalej. Natomiast tamta, niech pan zwróci uwagę, jest wpisana w kąty proste, czyli właśnie jest
to
jest taka, która...
właśnie to. To jest znakomita ramka. A więc, żeby już dokończyć ten motyw nowej pańskiej, powiedzmy, fazy, to chyba byłoby za silne powiedzenie, bo pan często wraca do dawnych motywów.
Tak, tak, ja absolutnie wiem, przytaczanie tutaj, to były zresztą zarzuty, czy mogły być zarzuty, które ja usiłowałem uprzedzić, ze względu na to, że byłem jakby dziecięciem awangardy, w której, prawda, startowałem, że należało, no, co najmniej co pół roku, jeśli nie częściej, zaskakiwać nowym widzeniem świata. I teraz mówię, co nowego pokaże Chrzyński? Już pokazał blachę, tą spawaną, teraz wyciągnął jakieś rzeczy z gipsu, teraz nalepia cudze zdjęcia na i wystawia, prawda, jako własne. Znaczy, bo ja robiłem rzeczywiście według tej zasady. Uważałem, że każdy nowy sezon ja występuję z nową twarzą i jest to jakby przyjęty sposób widzenia, w każdym razie narzucony sposób widzenia przez krytyków i przez twórców w ciągu całej pierwszej połowy XX wieku. I nagle ja się wycofałem jakby na pozycję, powiedzmy, okresu Dürera czy okresu Rembrandta, gdzie nie wypadało mieć nowej twarzy co sezon, tylko jedną przez całe życie. A tu na to są wykute zarzuty już bardzo ostre, że oto się nie rozwija, skostnia, skamieniał, wie pan, robi stale to samo, brak mu wyobraźni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja czując, że coś takiego mi zagraża i chcąc jakby, wie pan, uprzedzić, że to nie dlatego, żebym na przykład nie mógł w danym momencie zmienić całkowicie métier i zacząć, wie pan, robić całkiem coś innego. Nawet nie pamiętam, jak to zdanie zaczął, co jest jednak skleroza, też już przemęczam się tymi rozmowami.
O tym, że zachowuje pan prawdopodobnie wiele wątków i wiele.
Więc ja jakby naraz stosuję pewne wątki i celowo wracam do niektórych z nich, żeby już wprowadzić już kompletne, wie pan, żeby przypadkiem nie zaczął być tak, że o, nareszcie zostawił krajobrazy i zaczął szkielety. Nie, to zaraz będzie znowu krajobraz. A jak facet wrócił do krajobrazów, nie, będzie znowu szkielet. A teraz coś miałam tak, żeby troszeczkę zmieniać, żeby wreszcie ludzie zrozumieli, przywykli do myśli, że ja nie zamierzam się zmieniać, tylko zamierzam po prostu działać tak, jak dawni twórcy działali, że mnie się jakby znudziła ta zasada, ten mechanizm działania od końca XIX wieku, gdzieś do połowy wieku XX, konieczność nieustannej awangardy i nieustannie demonstrowania nowej twarzy na każdym następnym salonie, prawda?
Mi się wydaje, że tego rodzaju spojrzenie na sztukę i tego rodzaju trendy były związane po prostu ze sjantyzmem i z postępem technicznym i naukowym. I wydaje mi się, że to był wpływ stałej zmiany wywołanej wynalazkami i postępem technicznym w spojrzeniu na świat i chęcią prawdopodobnie artystów również i tam, jak się udało, na wojażach z nadmorskich.
Można by powiedzieć on and off.
Tak,
Kiedy zepniesz te swoje koszmarne włosy, panie Leksiński?
Ja mam zamiar zrobić dzisiaj. Jeżeli jeszcze jedna osoba się mnie o to zapyta, to nas właśnie zepnę przez następny miesiąc.
A kto się z ciebie już, można wiedzieć, pytał?
Mama.
Aha, mama. Myślałem, że ta pani, która tu dzwoniła, tylko nie, że już wyszedł, zadzwoniła po raz trzeci.
Że co?
Że nic, no, widziałem, wyszedł właśnie w tej chwili.
A że to pani dzwoniła z radio, ja miałam jeszcze audycję zrobić, dlatego dopiero teraz wracam.
Dopiero w tej chwili się wrócił, tak?
Tak, ja byłem rano zrobić coś, co miałem nagrać wczoraj, ale ponieważ
pozostałem... Aha, ale z nadmorza już pan wrócił wcześniej.
Wrócił wczoraj wieczór. Przyleciałem wczoraj wieczór, natomiast dzisiaj miałem nagrać jedną rzecz, się okazało, że muszę zrobić jeszcze jedną, o której w zasadzie nie wiedziałem. To znaczy się miesiąc przed świętami powiedział mi szef, czy ja bym coś zrobił na święta, a jaka jest moja propozycja. I kiedy ja zacząłem coś wymyślać, to on mówi, że my tu już tutaj coś wymyślimy, to tego. No i na tym stanęło, później w ogóle nic nie mówili, ja później pojechałem, nawet teraz okazuje, że w programie na poniedziałek jest audycja, której jeszcze nie oddałem. I oni dzwonią do domu. Ja robię oczy kwadratowe i muszę tak podprzygotować. Zamiast zjeść obiad, po prostu dałem się do pracy.
Ja w każdym razie siedzę z mistrzem. I jeżeli ma pan ochotę ze mną pogadać, jestem absolutnie z radością do pańskiej dyspozycji.
Ja do mniej więcej 16.30 również jestem do pana dyspozycji.
Na poniedziałek proszę ciebie, proponowałbym powrót do nagrań klasycznych. Mianowicie niejaka Patti Smith nagrała płytę pod tytułem Easter.
Bardzo niewskazane. Kiedy ja zechciałem coś z religijnością zagrać w czwartek ostatni, to szefowa powiedziała, że owszem, ale po polsku nie tłumaczy tytułów, bo tam coś było. Przypadkiem zupełnie w audycji mi wypadł akurat jakiś utwór, w którym coś tam chodziło, jakiś tam bezbożnych, czy jakiś dzień zwiastowania tam chodziło, nie wiem, jakaś taka historia. I tak dałem na początek zespół, który nazywa się The Church. Ale mam nadzieję, że nikomu nie będzie to przeszkadzać. Zresztą z rewelacyjnie dobrej
płyty. Jak ciebie znam, to na ostatek dajesz zespół, który nazywa się The Yard, tak żeby sobie ludzie mówili, że Church Yard, a od razu przetłumaczyć.
Nie, później daję Tears for Fears akurat jako drugi zespół, The Church i Tears for Fears.
Kiedy będzie pańska następna audycja? Kiedy można pana w radiu usłyszeć? Chciałbym zobaczyć.
Czwartek, tak? Pewnie, muzykoterapia.
Czwartek, który?
23.00 do 23.30 program czwarty, dość późno.
Ja to jest godzina, w której ja zaczynam walki ze snem. Uda się, czy się nie uda.
Wyłączam
wszystko. Wsadzam sobie takie bulkiest, znaczy te woskowe kulki do uszu i czekam.
Pan stosuje po prostu metodę niewłaściwą, sądzę, bo ten mechanizm uruchamia automatycznie mechanizm nerwicy oczekiwania. I wie pan, takie przygotowywanie się, uda się, nie uda, i to automatycznie powoduje, że wie pan, nie byłoby tego mechanizmu, jeżeli by pan przede wszystkim w ciągu dnia, po pierwsze, kładł się zawsze o tej samej godzinie spać i o tej samej godzinie wstawał. To jest warunek sine qua non.
Zupełnie się z tym zgadzam.
Jeżeli się w nocy nie uda spać, to na następny dzień o tej samej godzinie pan idzie spać i o tej samej wstaje. Jeżeli pan trzy noce nie śpi, w którejś nocy się pan zaśpi.
Zupełnie ma pan rację. Wiem, że jest to podstawowy warunek.
Drugie, jeśli proszę pana, nie działają metody, powiedzmy, klasyczne, czyli których Pan Bóg wymyślił, stwarzając różnice płci. Wie pan, to można w tej sytuacji, wie pan, zastosować drugą metodę, nieklasyczną, nowoczesną, mianowicie czytać książkę do momentu, kiedy oczy się nie zaczną kleić. Ale czytasz nie z myślą, że czytam po to, żeby oczy się zaczęły kleić, tylko one się kleić zaczną i w tym momencie już się nic nie bawić, tylko zgasić światło i zasnąć, nawet nie odkładając książki na bok, i się śpi. Raczej. Natomiast...
Aj, to są, wie pan, wizje człowieka sytego, który opowiada o tym, jak można...
Wiem, no przecież powietrzem nie chcę pana irytować, ale...
brzuch zapełnić. Bo on to kiedyś, jak był głodny, to zaczął łykać powietrze i właściwie mu przeszło tak, że troszkę w tym jest ironii, ale też dużo prawdy, bo... Ja co do regularności mam głębokie przekonanie, że jest to jeden z podstawowych warunków, ale moje życie mi uniemożliwia tego rodzaju regularność. Natomiast co do całej reszty, to próbowałem już wszystkiego. I książek, i piwa, i biegu, i seksu, i niemyślenia o niczym, i zimnych kąpieli, wszystkich naturalnych metod, jakie tylko są możliwe.
No ale jak wam czyta książkę, załóżmy.
No to ja czytam, no to czytam do 5 nad ranem i nie ma najmniejszego na mnie to wpływu, no czytam do 5 rano po prostu. Nie ma
dni momentu. Do 7 rano zwiększy pan pojemność jakby, powiedzmy, szarych komórek w ten sposób, przynajmniej na coś to przyjdzie, niż było obracać się w nocy zupełnie.
Nie, bo jak się obracam, to jest nadzieja, że w którymś momencie
nadzieja jest tutaj najgorszym, wie pan, doradcą. Jakbym sądził, ja dlatego jestem skrajnym przeciwnikiem tego rodzaju wykresów, jak ten symbol mi na tym komputerze zrobił. Pan pokazywał, tak. Ze względu na to, że człowiek, który wie, że teraz przychodzą jego najlepsze godziny, to jest partoli przez właśnie głupią nerwicę, wie pan, bo się zabiera, no tak, no najbliższe 3 dni, to ja muszę, a tu równocześnie ktoś dzwoni, wie pan, że są imieniny i może by poszedł na te imieniny, no więc jak się upije, to na drugi dzień będzie go głowa boleć i w ten sposób nagle przelatuje, wie pan, A w drugim momencie, w którym mógłby coś zrobić, nie weźmie się za to, bo ma z kolei dołek zaznaczony na wykresie. Lepiej nie wiedzieć, co się ma na wykresie.
Proszę pana. Rozmawialiśmy sobie wczoraj o tym, o czym na pewno nie można powiedzieć o pańskim malarstwie. Czego na pewno nie można powiedzieć o pańskim malarstwie i z czego na pewno ono nie pochodzi. Ale jest jeszcze chyba innych kilka takich skojarzeń klasycznych, które chciałbym z czystym sumieniem wyeliminować i w związku z tym pana zapytać, czy na pewno jestem decyzyjny. Tak. Jeszcze na marginesie chciałbym tylko dodać, że może byłem zbyt łagodny, mówiąc o panu, że jest pan człowiekiem bezkonfliktowym. Wydaje mi się, że po prostu pewnego typu konfliktów pan nie lubi, ale bezkonfliktowym człowiekiem to pan nie jest w moim odczuciu, więc chciałem to tylko jako obserwator wycofać z tego, co powiedziałem poprzednio i sprostować jako moje odczucie. Natomiast co do tych eliminacji, to
tak?
Wyłączyliśmy w ostatnio, że sądzę, wpływ jakichkolwiek narkotyków.
Tak.
Poza tym jeszcze dwa takie typowe skojarzenia. Jedno z nich to, że jest pan wizjonerem końca naszego wieku, apokalipsy, zbliżającego się końca świata, bomby atomowej, po tamtej stronie, po wszystkim, po fakcie. Czy ma pan wrażenie, że tego rodzaju preoccupation, to znaczy problemy drążą pana i w jakiś sposób się pańskim malarstwie odnajdują, czy jeżeli tak jest, to nie jest to świadome, a nie jest to zamierzone?
Nie jest to zamierzone, proszę pana. Ja to wielokrotnie na ten temat czytam, ale ja tego po prostu nawet nie potrafiłbym ex post znaleźć na swoim obrazie. Gdzie pan tu widzi coś takiego? Jest chyba przypowierzchowne patrzenie, że jeżeli się widzi szkielet, albo jeżeli się widzi błażącą skórę, no to oczywiście jest to wynik oparzeń radioaktywnych.
Nie, to już nieprawda. Bo jeżeli się widzi na tym przepięknym obrazie, którego pan nie lubi, małych ludzików na wierzchołkach skał wokół ognisk, to ma się nieodparte wrażenie, tak samo jeżeli jest morze, a na jego brzegu leżą zdechłe ryby, to ma się nieodparte wrażenie skojarzyć to z plagami, obsesjami końca dzisiejszego wieku i grożących nam niebezpieczeństw, jak polucja, jak zatrucie kompletne, jak wybuch bomby, jak ostatni ludzie, którzy przetrwają
obok tego ognic. I nawet
jako ja
ci ludzie mogli przetrwać od razu obok ognisk. Przede wszystkim
to też nie
oni tam siedzieli i palili ogniska, a w międzyczasie co się stało?
Nie,
zwierzek wygryzła naokoło. Wie pan, kotliny?
Ja nie sądzę, żeby pan fotografował i żeby...
Czy wdrapali się na górę przy pomocy, to nawet czekanów nigdzie nie widać, ani wie pan lin.
Nie wiem,
z czego wzięli materiał na rozpalenie ognia, wie pan. Też byłby problem z transportem, powiedzmy, tak wysoko materiałów palnych. Nie wspominając już szeregu innych, wie pan, rzeczy. Po prostu jest to wizja w moim zresztą wypadku... Nie najlepsza, bo jakaś taka za bardzo zalatująca w moim odczuciu okładkami płyt gramofonowych z okresu hard rocka, które właśnie demonstrowały tego rodzaju, prawda, efekty. I ja tego obrazu po prostu nie lubię.
Dobrze. Nie będę się na temat tego obrazu z panem spierał, chociaż ja osobiście obraz ogromnie lubię i ausgerytm będę upierał się, że dla mnie jest to świadoma, nieświadoma, wynikająca z tego, że ja może kiedyś tak sobie jakoś to wyobrażałem, rozprzężenie społeczne po apokalipsie, że zostały tylko małe jakieś grupki ludzi gdzieś schowane i wegetujące jedno oddalone od drugich, nie mające
sensu. Tulejska, którą pan zna, z kolei jak widziała ten obraz, to powiedziała, że on przedstawia w sposób symboliczny rodziny ludzkie, czyli komórki, najniższe komórki społeczeństwa socjalistycznego, całkowicie wyobcowane od innych właśnie nieprzekraczalną barierą przepaści, których od siebie oddzielają. To było taka jedna tłumaczenie.
Proszę bardzo, niech żeś
nie dęczy. Dentystka jak weszła, to powiedziała: o, świece, prawda, bo w ogóle nie zauważyłem, że tam są ludziki, bo miała słaby wzrok, prawda. Myślała, że to są te, jej się bardzo te świece podobały. I tak dalej, wie pan, ile ludzi, tyle skojarzeń.
Zgadzam się, ale ile ludzi, tyle skojarzeń, tutaj chodzi o jednego ludzia i o jedno skojarzenie, o pańskie. Czy pan miał
nie
takie skojarzenie?
Nie ma skojarzeń, mogę panu powiedzieć, związanych z końcem świata, ani w stylu świętego Jana od Apokalipsy, ani w stylu Oswalda Spenglera, ani w żadnym innym, bardziej modnym stylu używanym obecnie. Wie pan. Zupełnie czegoś takiego nie mam. Powiedziałem, że koniec świata, taki absolutny, byłby nawet dla mnie dużą ulgą w porównaniu z śmiercią indywidualną. W związku z tym z całą pewnością nie przedstawiam, nie jestem piewcą końca świata, rozdzierającym szat, prawda, jak Kassandra. O, nie widzicie, bawicie się, a tymczasem zagłada atomowa nadchodzi, zmiecie, ma taką pył marny, prawda, z powierzchni planety.
Dobrze, wyeliminowaliśmy następne. Proszę pana, jest rzadka, ale jest u pana motyw kościoła, katedry, cmentarza, wprawdzie żydowskiego. Czy jakiekolwiek, czy należy wyeliminować również jakiekolwiek interpretacje religijne?
Nie, no nie można wyeliminować interpretacji religijnych, aczkolwiek Freud uważał, że Kościół symbolizuje żeńskie narządy płciowe, wobec tego mógłbym powiedzieć, że jest to motywacja seksuologiczna, a nie religijna, ale żartem to oczywiście przytaczam. Więc proszę pana, z całą pewnością jakaś tam motywacja religijna istnieje, aczkolwiek w mniejszym stopniu może religijna, co metafizyczna, wie pan, bo ja religijny w rozumieniu wyznawania jakikolwiek religijny to wszystko nie jestem. Znaczy zostałem wychowany w duchu katolicyzmu, ale też nie z nadmiernym naciskiem. Dość szybko odszedłem od katolicyzmu, nie przechodząc w kierunku żadnej innej wiary. Przez długi czas byłem tak zwanym sceptycznym racjonalistą, inteligentem, po czym jak Bóg, czy też, wie pan, nieskończony, zaczął pukać od innej strony, powiedzmy, do mojej psychiki. W związku z tym przyjąłem jakby niezbyt sformułowaną dokładnie w słowach, jednak zastępczą formę, może nie religii, tylko, wie pan, no właśnie metafizyki, którą zewnętrznia się w moich obrazach. Tak można by było to od biedy w wykrętny sposób by pan przedstawić. Natomiast w żadnym wypadku Kościół ten nie ma jakichś typowych cech Kościoła czy rzymskokatolickiego. No ma, no może architektura, no ale w ten sposób można by było wszystko tłumaczyć.
Dobrze, ale czy ta religijność, o której pan dosyć mętnie mówi i o której...
O wszystkim mówię mętnie.
No nie, niektóre rzeczy pan mówi wyraźnie. Mowy nie ma, odetnijmy się od tego, wcale nie o to chodzi.
Nie mogę powiedzieć, żeby metafizyka była ode mnie oddzielona grubym murem. Niewątpliwie jestem z ludzi, którzy właśnie powinni być religijni. Tylko religia jako taka im się straszliwy sposób nie podoba. Wie pan, święte kacyki w tych kolorowych czakach, wie pan, z laskami, wie pan, podpierające się błogosławieństwo społeczeństwo, te wszystkie hece, które papież wyczynia w stylu filmów René Riefenstahl, wie pan, co mi to latuje raczej partajtagiem w Norymberdze, a nie w, wie pan, religijnym jakimś przeżyciem. To wszystko jest dla mnie w gruby sposób niestrawne. Z drugiej strony nie mogłem kupić jakby religii Dalekiego Wschodu, bo była mi obca. Dążenie do, wie pan, nieistnienia, głęboko zakodowane w religii Wschodu, byłoby właśnie całkowicie obce. Ten pierwszy moment, nirwana, był czymś właśnie, czego ja się najbardziej obawiałem, wie pan, i zanim tego progu nie przekroczy, nie było co gadać o całej reszcie. To tak w długi, bardzo właściwie trudny do uzyskania sposób dochodzić do czegoś, co jest maksymalnie nieatrakcyjne. po prostu tego nigdy, dlatego nigdy po prostu jakoś nie byłem wyznawcą. Innych religii nie znam w sposób wystarczający, a mam powody jakby podejrzewać, że są raczej takie same jak religia katolicka, czy jak religia Dalekiego Wschodu. W związku z tym pomyślałem, że właściwie zostałem zostawiony niejako sam, prawda, i tu muszę sobie stworzyć coś dla siebie. Obrazy, to, co jest na obrazach wyobrażone, pomaga mi w jakiś sposób pozawerbalny w uzyskiwaniu tego stosunku do nieskończoności. No, czy to jest sensownie powiedziane, czy nie, nie wiem, ale bardziej mniej mdliście nie potrafię.
Proszę pana, ja chciałem wrócić do tego motywu metafizyki, jak to mam zapisane na mojej drugiej kartce, która tu powinna być, dlatego, bo bez dla mnie wątpliwości istnieje ogromny wymiar metafizyczny w pańskim malarstwie. Ale wydaje mi się, że i do tego wrócę, tej części pozytywnej, która mi się wydaje niezaprzeczalnie być reprezentowana w pańskich obrazach i pana inspirować, metafizyki w sensie nieskończoności i śmierci. Ale ja w tej chwili, chcąc eliminować jakieś wpływy, myślałem o czymś innym. Natomiast myślałem mianowicie o pojęciu religii jako poszukiwaniu Boga, czy poszukiwaniu istoty wyższej, odwoływaniu się do niej, niesieniu jej hołdu, składaniu jej darów i tak dalej. I w tym sensie...
Chyba wie pan, Bóg jest dla mnie czymś, co jest w dość gruntowny sposób niezrozumiałe. To znaczy, wie pan, Bóg jako... Bo tak właściwie najczęściej występuje jako główny księgowy, wie pan, z jakiejś dużej spółdzielni mleczarsko-jajczarskiej, wie pan, z wszystkimi wadami i zaletami tego głównego księgowego. I ten typ jakby osobowości, którą reprezentuje Bóg, wie pan, jak się z tym na co dzień spotyka, jest mi zupełnie obcy. Czyli ja...
Tak, przepraszam, o jakim Bogu pan nie rozumie?
Wie pan, chyba... O Boże, to tak chcę dzwonić na z kolei. Tylko to się z kolei mi włączy. Wie pan, no, o tym Bogu, z którym mam do czynienia jakby na co dzień.
Czyli a i on jest dla pana dyrektorem sklepu? Ja
tak, nie... no tak, jako taki jest demonstrowany, wie pan, jako ktoś, kto mnie rozlicza nieustannie, aha, wie pan, i który właściwie w tym rozliczaniu jest dosyć, powiedziałbym, nie wiem, małostkowy, co zgoła głupawy, wie pan, więc po prostu nie odczuwam potrzeby, albo jakoś nawet sobie nie potrafię wyobrazić, wie pan...